Pan Andrzej Cebeńko, firma Laspol. Czym zajmuje się pana firma?
Firma moja zajmuje się wszystkimi pracami, które są zlecone przez nadleśnictwo akurat Bircza, czyli pozyskanie zrywka drewna, wszelkie prace hodowlane, czyli pielęgnacje, sadzenie, czyszczenie różnego rodzaju melioracji. Wszystko, co z lasem związane.
Czyli to nie tylko sama zrywka, nie sam wyrąb drzewa, ale też dbanie o stan drzewostanu?
Dokładnie tak, bo leśnicy, a my już pośrednio jako wykonawcy, dążymy do tego, żeby ten las rósł, bo widz nie polega tylko na pozyskaniu i zrywce drewna, tylko wiemy o tym, że las w Polsce, powtarzam, w Polsce cały czas przybywa go. Pomimo, że pozyskanie jest w takim wymiarze, jakim jest, ale jest co roku przyrost masy, czyli te prace hodowlane robi się po to, żeby ten las był dla nas, dla naszych dzieci pokoleń, żeby to po prostu nie zginęło. Bo nie jest sztuką tylko las pozyskać, czyli wyciąć. Nie. Więcej pracy się wkłada na prace hodowlane, ochronne i tego typu, żeby ten las po prostu istniał.
A jaka jest relacja pomiędzy zakładami usług leśnych a nadleśnictwami, leśnictwami?
My jako zakłady usług leśnych jesteśmy podmiotami niezależnymi. Usługi nasze wykonujemy na rzecz nadleśnictw, to w całej Polsce tak jest, po rozstrzygnięciu przetargów na zamówienia publiczne i później na podstawie umów wykonujemy zlecone prace przez leśników, którzy nam zlecają. Mało tego. To nie ma tak, że my tam gdzieś sobie idziemy w las, wycinamy, bo tak nam pasuje. Nie. Co najmniej z półrocznym wyprzedzeniem leśnicy szacują, jaka jest masa do wycięcia, do pozyskania, ustalają, jakie prace hodowlane, czyli tam zalesienia na przyszły rok, trzebieże różnego rodzaju, melacje, czyszczenia, pielęgnacji. I to jest na tej zasadzie, czyli oni nam zlecają de facto wszelkie roboty. My jako Zakładu Usług Leśnych jesteśmy stricte uzależnieni od tego, co oni nam zlecą.
My nie mamy... To nie jest tak, że wy jedziecie w las i sobie wyrąbujecie, co chcecie.
Nigdy w życiu. Każde drzewo, które jest do wycinki, jest przez leśników oznaczone. Chcę tutaj powiedzieć, na terenie Bieszczad i Pogórza Przemyskiego, czyli Nadleśnictwo Bircza w tym przypadku, u nas nie stosuje się tak zwanych zrębów zupełnych, całkowite, mówiąc tak potocznie.
A co to że, znaczy?
Że no, na terenie nizin wycina się dla przykładu jeden hektar i później się hektar zaleśnia. Nie, u nas takie rzeczy się nie robi. Są to cięcia jednostkowe, punktowe i wyjmuje się drzewa przeszkadzające, ewentualnie pod powierzchnię do przebudowy drzewa no, zbyteczne, przeszkadzające się usuwa. Także nie ma, że my las tniemy w czambuł hektar lasu do wycięcia. To nie ta gospodarka.
Ile osób pan zatrudnia? Ile żyje z tej pracy u pana?
Bezpośrednio u mnie, łącznie z pracownikami dorywczymi, którzy w zagospodarowaniu lasu, to jest około 100 osób. Z jednej mojej po prostu firmy. W różnych latach jest różny rozmiar zadań, ale taki jest przedział sezonowych ludzi i przy pozyskaniu zrywce, gdzie również zatrudniam sporo podwykonawców, oczywiście na umowę i ta praca jest tak, jak to wspomniałem, w jednym moim zakładzie. Natomiast w Nadleśnictwie Bircza plus koledzy w Bieszczadach to jest nas około 600 zakładów. Z podwykonawcami z tego po prostu się żyje.
Ostatnio zakłady usług protestują przeciwko moratorium, które zostało wprowadzone przez ministerstwo. O co to dokładnie chodziło?
W dniu 8 stycznia zostało wprowadzone moratorium między innymi na wszelkie prace na leśnictwie Bircza. I zostało objęte tym zakazem 12 tysięcy hektarów na niecałe 28 tysięcy hektarów, jakie ma w swoim zarządzaniu dla leśnictwa Bircza.
I co to konkretnie znaczyło dla państwa?
I zostało to podzielone na strefy dwie, czerwona i niebieska. Niebieska strefa z 4 tysiące hektarów, gdzie dopuszczono po różnych interwencjach, protestach i temu podobne zabiegi hodowlane plus przycięciach to trzebieże wczesne, późne. Natomiast strefa czerwona, która stanowi 8 tysięcy hektarów, Do dzisiaj jest zakaz pozyskania drewna, natomiast, tak jak mówię, na skutek protestów zostały uruchomione prace budowlane typu tam zalesienia, czyszczenie i temu podobne. I to jest związane z działaniami, które myśmy wspólnie również z leśnikami podjęli po to, żeby utrzymać ciągłość wzrostu lasu, bo trzeba sobie zdać sprawę, że przestając pracować w lesie przy pielęgnacjach, przy czyszczeniach wczesnych, późnych, zginie to bezpowrotnie na 2-3 pokolenia. Bo las...
Co zginie? Las zginie?
Po prostu las rósł będzie. Tylko trzeba sobie zdać taką sprawę, że to, co zostało posadzone... I dla przykładu powiem, sadzonka jodły, która ma 5 lat, jeżeli ona nie będzie pielęgnowana, to z boku wyrosną przeważnie, tak jak u nas, leszczyna, różnego rodzaju iwy, graby i one zaduszą, zagłuszą tą sadzonkę i ta po prostu uprawa zniknie. Będą rosły na danej powierzchni jakieś tam drzewa niechciane, bo trzeba sobie zdać sprawę, że naszym terenem, gdzie przeważającym jest jodła buk w szczególności, zakaz został na tyle wprowadzony, że praktycznie tych surowców się nie pozyskuje, tych drzew. Natomiast zostaliśmy zobligowani wyłącznie do pozyskania sosny. No jeżeli będziemy sosny wszyscy pozyskiwać, to któregoś dnia się zachłyśniemy i nastąpi zastój całkowity w pracy.
A dlaczego?
Dlatego, że jeżeli wielu odbiorców było przygotowanych, że będzie miało, mówimy o drzewiarzach, drewno bukowe, jodłowe i nagle wszyscy zmieniamy sortyment na sosny, to tej sosny, jeżeli wszyscy będą pozyskiwać, to będzie nadmiar, nasycenie rynku i tu jest pies cały pogrzebany.
Dzień dobry, panie redaktor. Michał Wasiewicz, Spirczy, Zakład Usług Leśnych. Prowadzę działalność gospodarczą od 2001 roku i jakoś to wszystko do niedawna szło. No nie było najlepiej, nie było najgorzej. W 2023 roku, 20 grudnia wygrałem kolejny przetarg, z czego wiedziałem, że już będę miał dużo pracy. Zapożyczyłem się w banku na 100 tysięcy złotych, żeby kupić jeszcze jeden kolejny ciągnik, żeby po prostu mieć czym pracować i... 6 stycznia pojechałem, kupiłem ciągnik. 8 stycznia przyszły jakieś przymrozki, pojechałem do lasu. Leśniczy powiedział, że nie mamy na razie pracy w lesie, bo zostało wydane takie moratorium. Pani minister, w tej chwili jestem, że tak powiem, ugotowany, bo wiadomo...
Moratorium, które mówiło, że co?
Że po prostu mamy zakaz wchodzenia do lasu. Kredyt jest wzięty, trzeba go spłacać. Mam pracowników zatrudnionych, 3, ja jestem 4. ZUS-y trzeba płacić. Moi pracownicy mają tak samo rodziny, jak ja mam tą rodzinę, czyli to jest kolejnych kilka osób, które nie mają z czego żyć. Ja już sobie nie daję rady, bo od stycznia mam zrobione do tej pory jakieś może 20% planu. Powinienem mieć około 40 do 50 nawet. Mamy zakazane teraz pozyskiwanie drewna jodłowego i pozyskujemy tylko samą sośninę i tam jakieś metry wyrabiamy. Sośniny nam teraz już dużo nie dają robić, bo pogoda jest taka, że zrobiło się dosyć już ciepło. Sosna nie może długo leżeć, bo ona po prostu sinieje. Odbiorcy są nasyceni tak drewnem, że sosny nie chcą już kupować i to wszystko teraz się zatrzymało. Nie wiadomo, co z tym dalej teraz zrobić.
Do lasu wjechać nie możecie. Jakie są perspektywy? No, rozmawialiście, była tu pani minister.
Tak, ja uważam, że pan Dorożała to jest szkodnik dwunożny. Przyjechaliśmy do Uszczy, gdzie on tam miał jakieś spotkanie i obiecywał nam tam jakieś różne cuda, wianki. Do tej pory z nami się nie spotkał, a to, co obiecywał, to nie spełnił w ogóle żadnych swoich obietnic.
A co takiego obiecywał pan minister Dorożała?
No obiecywał, że tam jakieś pieniążki nam dołoży, jakąś rekompensatę nam da. Szanowna pani redaktor, my nie chcemy jego rekompensaty i jego dokładania pieniędzy. Myśmy się tyle lat utrzymywali z tego, co zarobiliśmy, utrzymywaliśmy nasze rodziny. My nie chcemy zakłady usług leśnych od niego jakiś tam jałmużny, że tak powiem. My po prostu chcemy dalej pracować tak, jak pracowaliśmy do tej pory.
Byłem jednym z organizatorów tego protestu. Minister, wiceminister, pan Dorożała, no, podstawiony trochę przed murem. Mi był w kłopocie, jak rozwiązać temat i obiecał to tamto, że będą rekompensaty, tak jak tu kolega wspomniał, praca, że zostanie uruchomiona. Zresztą on cały czas podaje, że prowadzi negocjacje z zakładami usług leśnych, że wszystko jest uzgadniane. No nie wiem, z kim tam rozmawiają, może jakieś tam przedstawiciele są wybrani, jeden czy dwóch, którzy są jemu podobni, a z nami nikt takich rozmów po prostu nie prowadzi. Mało tego, byliśmy już na proteście w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, gdzie obiecano nam, że spotkamy się z wiceministrem z Ministerstwa Klimatu. No do dzisiaj nikt nie przyjechał. Mało tego, wystosowaliśmy szereg pism i do dzisiaj nie ma żadnej odpowiedzi. Jedynie
do kogo te pisma?
Do pana premiera Tuska i do Ministerstwa Klimatu i Środowiska, czyli resortowe. I do dzisiaj nie przyszła żadna odpowiedź poza wzmianką, że wpłynęło do sekretariatu. Tak, no tak można to krótko powiedzieć.
Co stanie się z tymi ludźmi, którzy pracują w Lasach Państwowych?
Jest to oczywiste. Młodzi, ale powtarzam, młodzi, zwiną żagle, pojadą najpewniej za granicę, na zachód, a pozostali będą na jakichś zasiłkach i temu podobnych rzeczach, bo trzeba sobie uzmysłowić, że nie da się już przebranżowić wszystkich tu zakładów w coś tam i tak dalej. Żyjemy tutaj na tym terenie głównie z lasów i ta branża miała tutaj cały czas przyszłość, bo trzeba zauważyć, że to nie tylko, że my pracujemy, zarabiamy, ale płaci się podatki, utrzymuje się ludzi, płaci się ZUS-y. To wszystko później nawet z podatków wraca do miejscowych gmin. Mogę tylko powiedzieć, że nie tak dawno burmistrz podał, że blisko 6 milionów co roku wpływa z podatków z tytułu lasów, czyli i z nadleśnictwa, podatek leśny i od płac i tak dalej, od dochodów naszych. Są to cyfry dość znaczące i likwidując nasze działalności nastąpi stagnacja, zubożenie gmin. Trzeba sobie to uczciwie powiedzieć. Parę osób może się przebranżowi. To mówimy tylko o zakładach usług leśnych. W przypadku upadku na pewno część pracowników naleśnictwa nie będzie pracować. A teraz popatrzmy na wszystkie tartaki, drzewiarze, przewoźników, sklepy i tak dalej. To jest potężna branża. Ja kiedyś liczyłem, że to jest około 8 tysięcy podmiotów żyjących na Podkarpaciu z tego związanych z branżą leśną. Nie jesteśmy bogatym krajem, że możemy sobie tak pozwolić na rozdawnictwo. Mało tego, tworzenie parków, rezerwatów powoduje co? Że drzewo z czasem, jak to się mówi, umiera, drzewa umierają stojąc, przewraca się, gnije i ja dzisiaj mogę powiedzieć, na terenie nadleśnictwa Bircza jest około między 20 a 30 tysięcy metrów sześciennych drzewa, które gnije bezpowrotnie i nic z tego nie będzie. Czy nas na to stać, Polskę? To nie jest takie wszystko proste, to nikt ekonomicznie nie popatrzył, a zbawiciel, jak on, jemu się wydaje, pan Dorożała, że zbawi lasy. Lasy są prowadzone naprawdę wzorowo, wzorcowo. To, że widzi się samochody wiozące dłużyce, w szczególności dłużyce.
Dłużyca to są takie długie pnie drzewa, tak?
Tak, to są kłody, kłody przewożone drzewa. Trzeba pójść porozmawiać i zorientować się, dlaczego te drzewa są wycięte i chętnie leśnicy udostępnią. To nie jest tak, że ścina się, bo się tylko ścina. Nie, widocznie te drzewa już mają swój wiek rybności, to po pierwsze. Po drugie, może są przeszkadzające. Są wiele czynników, które na to wpływają. To nie ma tak, że choć ścinamy, bo nam tak pasuje. Ja to już wcześniej mówiłem, że jest to wyznaczane fachowo i tak dalej. I ta gospodarka nasza jest zdecydowanie zrównoważona w tym temacie, bo mówię, cały czas lasu przyrasta, a nie odwrotnie. Natomiast jeżeli popatrzymy, że tylko samochody wywożą, no nie obrażając nikogo, dla laika to tak wygląda. No nic nie robią, tylko ścinają las. Nie. Las, mówili wcześniejsi dawni gejowi, robotnicy, że sadzi się siekierą. Czyli trzeba go wspomagać. To, co zbyteczne, przeszkadzające, usuwać po to, żeby młodzież rosła. No taka jest kolej rzeczy. Starsi umierają, żeby młodzież rośli. Tak samo jest w lesie.
Trzeba w Polsce ratować lasy?
Powiem tylko tyle. Działalność prowadzę od 1992 roku. Już szmat czasu upłynął, ale z historii wynika to, przyjeżdżają na polowania zachodni myśliwi i z szacunkiem klękają, wchodzą do lasu, z szacunkiem twierdzą, że nasze polskie lasy są najlepiej utrzymane w Europie, gdzie na zachodzie jest wiele prywatnych, które nie dorównują lasom polskich. I jak można powiedzieć, że las trzeba ratować? To może chodzi o to, że niektórzy stołki swoje chcą ratować, a nie las. Lasu nie trzeba ratować las jest naszym zdaniem zakładów usług leśnych w większości znakomitej, prowadzone wzorcowo, prawidłowo i daj Boże, żeby on tak cały czas przerastał. Natomiast to, co idzie, to ministerstwo pod wodzą pani minister Kloski doprowadzi do ruiny, bo trzeba sobie powiedzieć, że rok to jeszcze nie jest jakaś katastrofa, ale dalsze działanie, jak moratorium, to ma być przedłużone do końca roku, a na pewno i na przyszłe lata zemszczą się, bo tak trzeba powiedzieć na nas, że zamiast dla przykładu ciąć, pozyskiwać 5000 metrów sześciennych drewna, wystawią tylko po 2000, to znakomita większość zakładów samoistnie upadnie. Nic dodać, nic ująć.
A czy las będzie miał się lepiej?
Nigdy w życiu. Trzeba sobie powiedzieć uczciwie, las ten będzie rósł. Tylko jak on będzie wyglądał? Proszę poczytać sobie dzisiaj artykuły mówiące o Puszczy Białowieskiej, gdzie były piękne dęby, wzorcowe to wszystko było. Dzisiaj w miejsce dębu, w miejsce świerczyn rosną grabiny. Grab dominuje, bo jest szybko rosnący i ta puszcza za chwilę przeistoczy się, już nie będzie puszczą moim zdaniem i najwyższa pora przyszła, żeby zatrzymać to dziadostwo, taki tok myślenia. I z całym szacunkiem, ale trzeba powiedzieć, że trzeba sobie usiąść uczciwie do rozmów, porozmawiać, bo ja uważam, że tyle rozmów, gdy zostało przeprowadzone z ekologami, nic to nie dało.